Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio Fonds International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś 29 stycznia za szybką studia. Uśmiechają się do Państwa realizujący audycję Grażyna Chmurska i Dawid. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd prasy sporządzony dziś przez Sylwię Gips i Piotra Kamińskiego, kącik europejski Agnieszki Kumor, korespondencja ze Strasburga Andrzeja Gebera, paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej oraz kolejną lekcję języka francuskiego. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. W orędziu o stanie państwa prezydent Bush mówił o Iraku, Iranie i Bliskim Wschodzie. NATO chce, aby Niemcy zwiększyły swe siły w Afganistanie. Coraz bardziej napięta staje się sytuacja na wschodnich granicach Polski. Premier Ukrainy, pani Tymoszenko, zapowiada zdecydowaną zmianę stanowiska Ukrainy wobec Rosji. Szefowie dyplomacji UE zawierają jedynie tymczasowe porozumienie z Serbią. A teraz pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Agnieszką Kumor i Sylwią Gips. Prezydent USA George W. Bush wygłosił ostatnie już podczas swego prezydentowania orędzie o stanie państwa. Znakomitą jego część poświęcił polityce USA w Iraku, w polityce wobec Iranu oraz polityce USA na Bliskim Wschodzie. W Iraku, zdaniem Busha, przemoc osłabła dzięki wysłaniu posiłków amerykańskich do działań w tym terenie. Iran powinien przestać wspierać terroryzm w Iraku, Libanie i Palestynie. Bush zwrócił się bezpośrednio do przywódców irańskich, wzywając ich też do zawieszenia programu wzbogacania uranu, jeśli chcą negocjować. W kwestii Bliskiego Wschodu Bush zapewnił, że uczyni wszystko, aby podpisany został stało porozumienie pokojowe przed końcem 2008 roku. Recesji, zdaniem prezydenta USA, nie będzie. Stany Zjednoczone przeżywają okres niepewności, ale na dłuższą metę mogą wierzyć we wzrost gospodarczy. Stany Zjednoczone zobowiązują się do walki ze zmianami klimatycznymi. Zdaniem Busha należy utworzyć międzynarodowy fundusz dla krajów takich jak Indie i Chiny, aby je skłonić do stosowania czystych energii. W Iraku nie ustają krwawe jatki. W okolicy miejscowości Diyala znaleziono ciała 19 osób zabitych przed paroma dniami. Ich ciała były zmasakrowane.
Dowództwo NATO zwróciło się z oficjalną prośbą do Niemiec o wystawienie sił szybkiego reagowania w Afganistanie, poinformował o tym rzecznik niemieckiego Ministerstwa Obrony w Berlinie. Niemieckie kierownictwo oczekiwało, że NATO wystosuje wkrótce podobną prośbę, nadeszła ona z Brukseli. Zresztą Niemcy dały znać w ubiegłym tygodniu, że gotowe są wysłać oddział komandosów do Afganistanu. Przypomnijmy, że w lecie bazę w Mazar-e-Sharif opuszczą Norwegowie. NATO chce, by ich misję przejęli żołnierze niemieccy. Mandat dla niemieckich sił rozjemczych w Afganistanie przyjęty w Bundestagu przewiduje, że będą one prowadzić działania w północnej części Afganistanu i ich zadaniem będzie stabilizacja bezpieczeństwa oraz w wyjątkowych okolicznościach działania bojowe, ograniczone jednak geograficznie i czasowo. W przypadku wykorzystania oddziałów niemieckich w innej części Afganistanu potrzebna jest zgoda kierownictwa politycznego w Berlinie. Przypomnijmy, że wielu deputowanych niemieckich obawia się wciągnięcia Niemiec w operację na południu Afganistanu. NATO dysponuje w tym kraju siłą 42 tysięcy żołnierzy. Niemieckie oddziały na relatywnie spokojnej północy liczą sobie 3200 żołnierzy.
Mówi Paryż, Radio France International. W Nairobi rozpoczęły się pierwsze negocjacje między prezydentem Kenii Kibaki a szefem opozycji Odingą. W negocjacjach tych uczestniczy także były sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annan. Z dnia na dzień pogarsza się sytuacja na wschodnich granicach Polski, które są też, przypomnijmy, wschodnimi granicami Unii Europejskiej. Kolejki na granicach są kilkudziesięciokilometrowe, a polscy kierowcy ciężarówek odłożyli na razie zapowiadaną z powodu strajku celników na wschodniej granicy blokadę Warszawy. Mińsk zamierza wystąpić na drogę sądową przeciwko władzom polskim. Z Białorusi mówi nasza korespondentka Joanna Niemczynowska.
Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi wydało dzisiaj oświadczenie, iż poprzez strajk celników Polska naruszyła umowy obu państw o ruchu granicznym i prawach cywilnych i politycznych białoruskich obywateli. Ponieważ chodzi o naruszenie co najmniej trzech umów międzynarodowych, białoruskie Ministerstwo Sprawiedliwości jest gotowe ubiegać się o ukaranie winnych w międzynarodowych instytucjach sądowych. Obecnie przygotowywany jest pozew przeciwko stronie polskiej, w którym szczególną uwagę zwraca się na naruszenie prawa obywateli do poruszania się przez granice państwowe. Kolejny zarzut to duże straty, na które z powodu strajku polskich celników narażona została białoruska gospodarka. Oszacowano już, iż w ciągu trwającego tydzień strajku poniosła ona straty w wysokości około 70 bilionów dolarów. Prezes Państwowego Komitetu Celnego Białorusi Aleksander Szpilewski oficjalnie oświadczył, iż odpowiednie białoruskie instytucje sporządzą kosztorys strat i przedstawią go Komisji Europejskiej i strukturom Unii Europejskiej. Według ostatnich danych białoruskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji, tutejsi przewoźnicy z powodu strajku polskich celników tracą codziennie około miliona dolarów. Ponieważ trzeba będzie kilku dni, by uporać się z odprawą tysięcy stojących po stronie polskiej ciężarówek, po zakończeniu strajku polskich celników Białoruś skieruje na swoją granicę z Polską dodatkową liczbę celników i pograniczników. Strajk polskich celników nie bez powodu więc od kilku dni zajmuje pierwsze miejsce w programach informacyjnych białoruskiej telewizji i radia oraz na łamach gazet. Chociaż większość państwowych mediów podchodzi do zaistniałej sytuacji wstrzemięźliwie, niektórzy komentatorzy już wykorzystali ją, by oskarżyć polski rząd o nieudolność w radzeniu sobie z własnymi służbami i przypomnieć o sporach międzypartyjnych. Wspomnieli oni, iż traci na tym wizerunek Polski na arenie międzynarodowej jako nowego członka Unii Europejskiej i że Polska zaczyna być postrzegana przez Wschód jak państwo, gdzie demokracja oznacza strajki, dzielenie władzy i awantury polityczne. We wczorajszym wydaniu najbardziej proprezydenckiego programu publicystycznego Kontury pokuszono się nawet o stwierdzenie, iż Polska podważa swoją rolę jako państwa granicznego Unii. A w celach propagandowych optymistycznie stwierdzono, iż dobrze, że tego rodzaju polska demokracja przez taką granicę nie dotrze na Białoruś. Zgrodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
A oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Zgodnie z oczekiwaniami szef włoskiej prawicy Silvio Berlusconi zaapelował o jak najszybsze przeprowadzenie wyborów. Jego główny rywal Walter Veltroni, szef włoskiej lewicy, chce z kolei, aby wybory we Włoszech odbyły się jak najpóźniej, może nawet w przyszłym roku. Trzeba pozostawić decyzję wyborcom, powiedział Gianfranco Fini, przywódca Sojuszu Narodowego. Prasa włoska pisze w czołówkach o groźbie masowych manifestacji prawicowych, jeśli nie będzie przedterminowych wyborów, a dziennik Il Giornale wydrukował już program Berlusconiego z obietnicą obniżki podatków. Prezydent Giorgio Napolitano, były komunista, usiłuje powołać do życia rząd przejściowy i wolałby przed wyborami znowelizować ordynację wyborczą. W wywiadzie dla agencji France Presse premier Ukrainy Julia Tymoszenko zapowiada, że w najbliższym czasie całkowicie zmieni większość danych dotyczących stosunków ukraińsko-rosyjskich. Francuska agencja przypomina, że pani premier udaje się z wizytą do Moskwy za kilka tygodni i nie da sobie tam w kaszę dmuchać. Informuje, że Rosja w ostatnich dniach zwiększyła cenę gazu 3,5-krotnie. Jej zdaniem w celu dalszego prowadzenia wojny gazowej jest w stanie podwyższyć ją nawet 5-krotnie. Jej zdaniem też najwyższy już czas, aby zerwać z przeszłością, kiedy to Moskwa pozwalała sobie na dyktowanie prawa. Rzecznik lotnictwa rosyjskiego Aleksander Drobyszewski poinformował, że kolejnych 14 rosyjskich bombowców odleciało z Rosji, aby wziąć udział w wielkich manewrach rosyjskiej floty prowadzonych na wodach Oceanu Atlantyckiego. Ministrowie spraw zagranicznych UE postanowili zawrzeć porozumienie z Serbią, żeby pomóc prezydentowi Borysowi Tadziczowi przed drugą turą wyborów prezydenckich. Zamiast porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu odłożonego na później z powodu weta Holandii, postanowiono na razie zawrzeć z Serbią porozumienie o współpracy. Rząd serbski wyraził zadowolenie. Powstaje jednak pytanie, czy podpisać porozumienie o stowarzyszeniu, które jest pierwszym krokiem procedury akcesyjnej przed niedzielnymi wyborami, mimo że Serbia nie wydała zbrodniarzy wojennych Międzynarodowemu Trybunałowi do Spraw Byłej Jugosławii w Hadze? Jedna przeciw wszystkim, Holandia odrzuciła tę propozycję. Jak w takim razie udzielić skutecznego poparcia prezydentowi Tadziczowi, który znalazł się w pierwszej turze za Tomislavem Nikoliczem, nacjonalistą i przeciwnikiem europejskiej przyszłości Serbii? Druga tura wyborów prezydenckich w Serbii odbędzie się w niedzielę 3 lutego. Według szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego poniedziałkowa dyskusja na temat stanowiska Unii Europejskiej wobec Serbii była najbardziej burzliwa, jaką pamiętał w kluczowej dla Europy sprawie.
Bułgaria wzmocniła kontrolę na swoich granicach, które w roku 2011 staną się granicami zewnętrznymi strefy Schengen. W ubiegłym tygodniu Bułgaria i Rumunia, które przystąpiły do Unii Europejskiej w styczniu 2007 roku, zobowiązały się do przygotowania swoich granic w perspektywie przyłączenia obu krajów do strefy Schengen w roku 2011. To dla nas bardzo ambitna perspektywa i ważna data, powiedział bułgarski minister spraw wewnętrznych Rumen Petkov. Ale możemy powiedzieć, że przygotowujemy się do niej bardzo poważnie. Na bułgarskich granicach wprowadzono wybiórcze kontrole policyjne, umieszczono kamery mające ograniczać przemyt towarów i nielegalną imigrację. W ramach walki z korupcją zwolnionych zostało ze służby 3 pograniczników. Na 2329 osób próbujących w roku 2007 przekroczyć nielegalnie granicę, 1033 zostały zatrzymane i przymusowo zawrócone. Najwięcej nielegalnych imigrantów próbuje przedostać się na terytorium Bułgarii przez granicę z Turcją na południowym wschodzie. Tym zielonym pasem ciągną imigranci z Azji do Europy. Podobna sytuacja panuje na granicy z Serbią i Macedonią na zachodzie Bułgarii. Południowy sąsiad Bułgarii, Grecja, należy już do przestrzeni Schengen, a jej północny sąsiad Rumunia powinna wejść do strefy w tym samym czasie co Bułgaria. W następstwie ściślejszej kontroli granic bułgarskich kraje takie jak Holandia, Austria, Belgia i Francja mniej mówią o prostytucji bułgarskich kobiet na terenie swoich krajów. Obecnie strefa Schengen obejmuje 24 kraje, w tym od grudnia ubiegłego roku Polska, to jest 22 kraje Unii Europejskiej oraz Islandię i Norwegię. Cypr i Szwajcaria dołączą pod koniec roku 2008.
Był to dziennik Radia France International z Paryża. A teraz przegląd francuskiej prasy pióra Sylwii Gibbs i Piotra Kamińskiego.
Wszystkie poranne dzienniki piszą na czołówkach o aferze banku Société Générale, który stracił prawie 5 miliardów euro, jak twierdzi, z powodu oszustwa maklera. Tajemnice, skandal i niespodzianka. Tymi słowy dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France komentuje zwolnienie z aresztu Jérôme Kerviela, najsławniejszego dziś maklera świata. Dziennik Le Figaro twierdzi, że Sarkozy życzy sobie odejścia prezesa banku Société Générale. Sarkozy przypomina prezesowi, że jest odpowiedzialny, czytam na okładce ekonomicznego dziennika Les Echos. Dziennik Libération wyłamał się z tego chóru, poświęcając okładkę i 3 bite strony krytyce psychiatrii we Francji, zawartej w oskarżycielskim filmie dokumentalnym znanej aktorki Sandrine Bonner. Po 5 dniach zawieruchy w mediach afera Société Générale przybrała wymiar polityczny, czytamy na łamach dziennika Le Figaro. Nicolas Sarkozy wezwał prezesa Daniela Boutona, by nie unikał swej odpowiedzialności za to, co się stało. W podtekście oznacza to wezwanie do odejścia, komentuje Le Figaro. Prezes Société Générale przypomniał, że proponował od początku dymisję, ale jego własna rada administracyjna poprosiła go, by został i naprawił interesy banku. Rząd wspiera jednocześnie Société Générale, któremu według pogłosek groziłoby przejęcie przez konkurentów. Prokurator ujawnił zaś treść zeznań oskarżonego maklera, według których miał on podejmować coraz większe ryzyko, aby udowodnić swym przełożonym, że jest wyjątkowym maklerem. Jak umoralnić rynki finansowe, zastanawia się katolicki dziennik La Croix. Zagrożenie polega na tym, że ich działalność, która powinna opierać się na zaufaniu, przestała wzbudzać zaufanie. Obawiamy się, że po katastrofie banku Société Générale i subprime przyjdą następne. Kryzys może być jednak przydatny, aby uświadomić wszystkim nieprzekraczalne granice etyczne, a także techniczne. Niektóre manipulacje finansowe są tak skomplikowane, że władze nadzorcze nie są w stanie ocenić ich ryzyka. Obecny kryzys finansowy jest więc sygnałem ostrzegawczym. Finansiści muszą odzyskać umiarkowanie. Trzeba działać, by nie doszło do kataklizmu finansowego, jaki miał miejsce w 1929 roku. Nie zapominajmy, że tamten kryzys rozszerzył się na cały świat i walnie przyczynił się do narodzin nazizmu, ostrzega dziennik La Croix. Ekonomiczny dziennik Ryzyko szczegółowo informuje o szczycie europejskim w ograniczonym składzie. W Londynie spotykają się we wtorek 29 stycznia wieczorem przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch, reprezentowanych przez Romana Prodiego, mimo że przestał być formalnie szefem rządu. Celem szczytu ma być wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego w Europie. Cel jest jasny, ale nie środki jego realizacji, pisze dziennik Ryzyko. Rozbieżności między czterema krajami są znane. Nicolas Sarkozy i Romano Prodi są za przyjęciem wspólnych przepisów obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Angela Merkel i Gordon Brown są przeciwni zbyt ścisłym regulacjom. Brytyjski premier zapowiadał, że uczestnicy szczytu dyskutować będą o systemie wczesnego ostrzegania na rynkach finansowych i mechanizmach przekazywania informacji instytucjom nadzorczym. Międzynarodowy Fundusz Walutowy powinien odgrywać, jego zdaniem, większą rolę. Dyskusja będzie prawdopodobnie szczera według słownictwa dyplomacji, przewiduje Ryzyko. Ale czy dojdzie do podjęcia konkretnych kroków? Wszystkie ważne decyzje są podejmowane przez 27 krajów członkowskich, nie 4, nawet jeśli te ostatnie są członkami grupy 7 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Siódemka spotka się 8 i 9 lutego w Tokio, 11 kwietnia w Waszyngtonie. Chodzi o znalezienie odpowiedzi na pytania dręczące wszystkich, jak uniknąć załamania międzynarodowego systemu finansowego, jak ocalić wzrost gospodarczy na świecie i jak się upewnić, że obecny kryzys nie powtórzy się w przyszłości.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Władza absolutna demoralizuje absolutnie, a wszechmocny władca rodzi wszechmocnych zauszników. Jedna z obietnic kandydata Sarkoziego dotyczyła reformy Piątej Republiki. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by prezydent miał się odróżnić od swych poprzedników i dobrowolnie pozbawić się nadmiernej władzy. A korzystają z niej niecałkiem formalni urzędnicy, tacy jak szef doradców prezydenta, pan Henri Guénot. Le Monde poświęca dzisiaj wiele miejsca jego roli w stosunkach Paryża z Brukselą. W przeddzień francuskiej prezydencji. Deputowani nie szczędzą mu pretensji, pisze dziennik, a przewodniczący grupy UMP w zgromadzeniu, Jean-François Copé, przyznaje, że doradcę spowija mgła tajemnicy. Co gorsza, występując w niedzielę w rytualnym wywiadzie telewizyjnym na antenie LCI, Guénot nie zaprosił żadnego ministra. Uważa się bowiem za coś ważniejszego. Liberałowie ubolewają nad jego złym wpływem na prezydenta. Intelektualiści podejrzewają go o rasizm. Teraz zaś eurofile wzięli go na widelec. Ale Guénot pisze dobre przemówienia, a dla prezydenta nie ma nic ważniejszego, przyznaje jeden z rozmówców Le Monde. Tymczasem jednak w przeddzień francuskiej prezydencji kampania anti-Guénot w otoczeniu prezydenta narasta, pisze dziennik. Przypomina się, że głosował on przeciwko Maastricht i przeciwko konstytucji. A oficjalni przedstawiciele francuskiej dyplomacji wychodzą ze skóry, by łatać jego antyeuropejskie gafy. Guénot na to, że on nie uprawia dyplomacji, tylko politykę zagraniczną. Komisja zarzuca Francji jej nieostrożność budżetową, z czym zgadzają się premier Fillon i pani minister Lagarde, a Guénot odpowiada, że Paryż ma przede wszystkim stymulować wzrost i obniżyć bezrobocie, a zobowiązania monetarne to rzecz drugorzędna. Guénot strzela ostrymi kulami w Centralny Bank Europejski, judząc prezydenta, a Jean-Pierre Juillet, sekretarz stanu do spraw europejskich, sprząta po tym jak może. Guénot lansuje przedziwną ideę Unii Śródziemnomorskiej, mającej wedle pewnych fantasmagorii odbudować francuskie imperium na innych podstawach, skoro na Europie nie wyszło. A Juillet ostrzega, że jeśli Francja stworzy wrażenie, że rozgląda się za jakąś inną Unią niż europejska, straci w Europie resztę wiarygodności, a jej partnerzy każą jej wybierać. Na razie, podkreśla wysoki urzędnik brukselski, za każdym razem, gdy Sarkozy musiał wybierać, wybierał wbrew swemu doradcy. Czytamy w Le Monde. Pytanie tylko, jak długo? Również w Le Monde omówienie kolejnej książki Thierry Woltona na tematy postsowieckie, KGB u władzy, system Putina. Tytuł mówi wszystko. Marie Jégot, jedna ze specjalistek dziennika w tej mierze, zauważa zaś, że po upadku Związku Sowieckiego Woltonowi groziła susza. Minęło lat 17, a przedmiot jego wieloletnich badań KGB znów jest u władzy. Ze wszystkich instytucji sowieckich ta miewa się najlepiej. Kontroluje media, wybory i organizacje rzekomo pozarządowe. Ma własne więzienia i własne gałęzie gospodarki. Rosjanie nazywają ten system korporacją. Książka jest pasjonująca, pisze w Le Monde Marie Gigot. Wyjaśnia dokładnie, jak Rosja zablokowała demokrację i popadła w nacjonalpatriotyzm. Wolton dowodzi, że pierestrojka była programem zrodzonym w KGB, a choć nie udało się ocalić podstaw systemu, jedno się powiodło. Rehabilitacja KGB. Na Zachodzie rzekomi specjaliści po dziś dzień opisują ją jako coś w rodzaju francuskiej wyższej szkoły administracji państwowej. Rosjanie tęsknią za Stalinem, a reżim zawładnął przeszłością, by się nie rozliczać z teraźniejszości. Już dawniej KGB miało przyczółki w gospodarce za pośrednictwem państwowej mafii. Dzisiaj system ogarnął całe połacie życia gospodarczego. Ludzie uwierzyli w putinowski plan przywrócenia porządku. W rezultacie, pisze Thierry Wolton w książce omawianej w Le Monde, Rosją włada tak zwana pionowa władza, wsparta na grabieży, korupcji i nepotyzmie, z czego Putin walnie korzysta.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie? Agnieszka Kumor.
W Londynie rozpoczął się we wtorek wieczorem mini szczyt szefów państw i rządów, poświęcony ostatniemu kryzysowi finansowemu i trudnej sytuacji na giełdach. W szczycie biorą udział gospodarz spotkania, brytyjski premier Gordon Brown, włoski premier Romano Prodi, niemiecka kanclerz Angela Merkel, francuski prezydent Nicolas Sarkozy oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Barroso. Na wieczór przewidziano konferencję prasową. W Berlinie odbyło się kolejne spotkanie, tym razem policjantów. W Europejskim Kongresie Policji udział biorą m.in. komisarz do spraw imigracji Franco Frattini. Spotkanie prowadzi niemiecki minister spraw wewnętrznych Wolfgang Schäuble. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wystosowała list do kierownictwa Rosji z prośbą, by Kreml rozważył wprowadzone przez siebie restrykcje co do obecności obserwatorów z ramienia tejże organizacji na przyszłych wyborach prezydenckich. Otrzymaliśmy co prawda zaproszenie, ale zawiera ono tak wiele całkowicie bezsensownych ograniczeń, że nie sposób się do nich zastosować, powiedział Curtis Budden, rzecznik Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, jednej z agend Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Główna rosyjska komisja wyborcza zezwoliła na obecność 70 obserwatorów, czyli tylu co w czasie wyborów parlamentarnych, podczas gdy na poprzednich wyborach, również parlamentarnych, w roku 2003 było ich 400. Przed Trybunałem na rzecz Sierra Leone w Hadze wtorek był kolejnym dniem procesu byłego prezydenta Liberii Charlesa Taylora. ATV Jules Verne, europejski statek zaopatrzeniowy dla Międzynarodowej Stacji Orbitalnej ISS, powinien zostać wystrzelony między 22 lutego a 8 lub 9 marca z francuskiej bazy kosmicznej Kourou w Gujanie Francuskiej.
Był to kącik europejski Agnieszki Kumor. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. A teraz korespondencja ze Strasburga Andrzeja Gebera.
Polska pozostaje w czołówce państw, których obywatele najczęściej piszą skargi skierowane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Potwierdzają to statystyki podsumowujące pracę Trybunału w ubiegłym roku. W ubiegłym roku Trybunał wydał wobec Polski 101 wyroków skazujących. Po Turcji, Rosji i Ukrainie jesteśmy krajem najczęściej skazywanym. Skarb Państwa musiał wypłacić skarżącym w sumie kilkaset tysięcy euro zadośćuczynienia za poniesione straty moralne. O skomentowanie najważniejszych wyroków oraz przypomnienie, które z artykułów konwencji najczęściej naruszał nasz wymiar sprawiedliwości, zapytaliśmy polskiego sędziego Trybunału Praw Człowieka, profesora Lecha Garlickiego.
Najwięcej, 47, są naruszenia wynikające z nadmiernej długości tymczasowego aresztowania. Druga grupa, 35 naruszeń, to są naruszenia wynikające z nadmiernej przewlekłości postępowania sądowego. I to są dwie główne bolączki polskie. I w tych głównych dwóch bolączkach polskich no widać, że nasz wymiar sprawiedliwości nie pracuje dobrze i szybko, a jednocześnie widać, że zwłaszcza w tych okresach wcześniejszych występowała nadmierna represywność na etapie postępowania przygotowawczego, większa niż w innych krajach europejskich, skłonność do stosowania tymczasowego aresztowania bez należytego uzasadnienia. No i tego owoce są zbierane dzisiaj i będą zbierane również w 2008 roku.
A jeżeli pan by wyróżnił najciekawsze skargi w ostatnich latach, czy w ostatnim roku może, polskie, zagraniczne?
No, jeżeli chodzi o Polskę, to na pewno takim największym osiągnięciem Trybunału było zamknięcie spraw zaburzańskich. Orzeczenie w sprawie Broniowskiego, które zostało wydane jeszcze w 2004 roku, ostatecznie spowodowało, że rząd polski zaczął wypłacać odszkodowania zaburzanom i to pozwoliło tutaj na umorzenie spraw zaburzańskich, uznając, że przyjęta przez polskiego ustawodawcę zasada 20% zadośćuczynienia jest zasadą, która nie koliduje z konwencją. Z innych spraw, które były może najciekawsze, choć oczywiście nie były typowe dla praw polskich, to jest wyrok Bączkowski, a więc uznanie, że naruszeniem konwencji było zakazanie przez ówczesnego prezydenta Warszawy Parady Równości przy jednoczesnym, no dość silnym zaakcentowaniu niechęci do takiej czy innej orientacji organizatorów tej parady. To był wyrok w sprawie 1000 przeciwko Polsce, gdzie zostały podjęte pewne kwestie polskiego ujęcia przepisów aborcyjnych, a zwłaszcza potrzeba zapewnienia bardziej przejrzystych procedur w tym zakresie. To były sprawy, które, mówię, nie były typowe, bo takich spraw prawie z Polski nie ma, ale jednocześnie były na pewno najciekawsze. Gdyby natomiast pójść już dalej i zastanowić się, jakie były w ogóle ciekawe precedensy strasburskie w zeszłym roku, może warto wspomnieć o dwóch. Brytyjska sprawa Evans, która dotyczyła zakresu swobody regulacyjnej państwa, gdy chodzi o zapłodnienie in vitro, a w szczególności sytuację, gdy dawca spermy odmawia, czy wycofuje swoją zgodę na owo zapłodnienie. Tu Trybunał uznał, że póki co państwo powinno jednak mieć bardzo daleko idącą swobodę regulacyjną tych procedur. Drugi interesujące i też może nie zupełnie odległe z naszej perspektywy, to jest orzeczenie DH przeciwko Republice Czeskiej. Tam chodziło o system szkolnictwa dla dzieci romskich, które to szkolnictwo praktycznie izolowało je od dzieci narodowości czeskiej. Trybunał uznał, że to doprowadziło do dyskryminacji i do naruszenia konwencji. Nie było to orzeczenie przyjęte jednomyślnie, ale na pewno było ono bardzo interesujące.
Jak te wyroki, które zapadają w Strasburgu, mają wpływ na prawa narodowe, na zmianę przepisów, na zmianę procedur?
No, powinny mieć. Często nie trzeba zmieniać przepisów, ale przecież tak zwana polska ustawa przewlekłościowa z 2004 roku, która pozwala na uzyskanie zadośćuczynienia na szczeblu krajowym za zbyt długie postępowanie sądowe, była ustawą, która została w jakiś sposób zainicjowana, żeby nie powiedzieć wymuszona, tu przez orzecznictwo strasburskie, i ona lepiej, gorzej, ale w każdym razie funkcjonuje. To samo można powiedzieć o ustawodawstwie dotyczącym zaburzeń, które też zostało przyjęte nie bez wpływu zarówno polskiego Trybunału Konstytucyjnego, jak i tutejszego Trybunału. Natomiast niekiedy to jest tylko kwestia zmian praktyki, zwłaszcza tymczasowe aresztowanie, to jest kwestia tego, żeby je stosować w sposób zgodny ze standardami europejskimi, a nie z jakąś średniowieczną rządzą odwetu. To samo, gdy chodzi o warunki w więzieniach, to trzeba powiedzieć, jest pewien problem, który jeszcze nie wyszedł w orzecznictwie polskim, ale który lada chwila może wyjść. Znowuż to jest kwestia praktyki polegającej na skrupulatnym przestrzeganiu norm obowiązujących w ustawodawstwie polskim, chociażby normy przewidującej, że na jednego osadzonego nie może przypadać mniej niż 3 metry powierzchni.
Trybunał stoi przed bardzo ważnym momentem. Wydaje się, że padł ofiarą własnego sukcesu. W tym momencie jest ponad 100 tysięcy skarg, które mają być rozpatrzone. Ma nastąpić niebawem reforma, ale reforma jest blokowana. Blokowana jest przez Rosję. Dlaczego tak się dzieje?
To jest wielka polityka. Rosja ma pewne interesy, które wykraczają poza Strasburg i system ochrony praw człowieka i widocznie w ramach tych interesów nie odpowiada i w tej chwili ratyfikowanie 14 protokołu, który ma wprowadzić te zmiany do konwencji. Istotnie Trybunał ma bardzo poważny problem z tym, żeby rozpatrywać sprawy w sposób terminowy, ale znowuż trzeba powiedzieć, w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja spraw polskich akurat się poprawiła i tą terminowość rozpatrywania w Strasburgu zapewnia się w tej chwili w wyższym stopniu.
Trybunał obejmuje swoją jurysdykcją 800 milionów obywateli. Zdaniem przewodniczącego Trybunału francuskiego sędziego Jean-Paula Costy jedynie gruntowna reforma pozwoli instytucji sprawnie pracować. Protokół w tej sprawie poza Rosją, której przyspieszenie pracy Trybunału nie jest na rękę, ratyfikowały już wszystkie państwa członkowskie. Przewidziane zmiany zakładają m.in. uproszczenie procedury selekcjonowania skarg nie nadających się do rozpatrzenia, a które stanowią blisko 90% nadsyłanych wniosków o interwencję. Także decyzję o zakwalifikowaniu skargi będzie podejmował jeden sędzia zamiast trzech. Wykroczenia powtarzające się regularnie nie będą już rozpatrywane przez 7-osobową izbę, lecz przez małe 3-osobowe grupy sędziowskie. Innymi słowy, Trybunał w przyszłości zamierza skoncentrować się na skargach najważniejszych. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Norwid, czarne kwiaty. Nieświadomość prawdy tylko daje przerażenie zgonu i rzeczy śmierci dotyczących. Aż kiedy przy jednej z ulic ja miałem inaczej obrócić drogę, a on gdzie indziej iść, ścisnął mi rękę i mocnym głosem rzekł mi: no adieu, że nigdy ani po francusku, ani tym tonem nie żegnał mi on był, a tyleć razy rozchodziliśmy się, przedtem potem nieledwie na drugi koniec miasta i na schody do siebie wstępując słyszałem jeszcze to słowo adieu. Przypadek zrządził, że nie mogłem widzieć odtąd pana Adama, ani pożegnać go, kiedy na wschód wyjeżdżał, słowem, że te ostatnie były one dziwne, podowczas brzmiące pożegnanie. Co aby jaśniejszym było, dodać trzeba, że nieboszczyk pan Adam miał to do siebie, iż nie tylko co mawiał, ale jak mawiał, zatrzymywało się w pamięci. Tak, to był teatr, teatr romantyczny, pewna odmiana teatru romantycznego, widowisko, pewien typ widowiska. To był teatr, a nawet, powiedziawszy prawdę, cyrk. Myślę o prelekcjach paryskich, szczególnie w dwóch ostatnich cyklach wykładów Mickiewicza w Collège de France oraz o jego zachowaniach w Kole Sprawy Bożej, w papieskich antyszambrach, na posiedzeniach czcigodnych towarzystw, w salonie domowym i po salonach cudzych, o teatrze urządzanym w domu lub po kościołach. Niechętni Mickiewiczowie, ziomkowie mówili o hecy mistycznej. Istota teatru tkwiła w aktorstwie. Można wyobrazić sobie teatr bez kostiumów i dekoracji, bez rekwizytów, a nawet bez specjalnie wyznaczonej przestrzeni scenicznej i widowni. Nie ma jednak widowiska bez aktora. Aktorzy werbowani według klucza Adama, wszyscy prawie bez wyjątku, zanim zaczęli spotykać się z mistrzem Towiańskim, przechodzili swoistą inicjację w postaci bardzo teatralnego spotkania z Adamem. Mickiewicz nie tylko werbował aktorów, ale z wielkim zapamiętaniem, które rychło zaczęło najpierw razić, a potem przerażać Towiańskiego, zabrał się do budowania teatru. Czwarty kurs literatury słowiańskiej w Collège de France przemienił się w pewnego rodzaju teatr romantyczny, w pewnego rodzaju polski teatr romantyczny, choć odgrywane po francusku z silnym akcentem kresowym. Przedstawienia w tym teatrze odbywały się coraz rzadziej, za to zyskiwały na intensywności. Przypomnijmy, że w roku akademickim 1800-1841 Adam Mickiewicz stanął na katedrze 41 razy, w roku następnym 32 razy, w roku 1843-44 25 razy, a w roku 1844 tylko 14 razy. Decyzja ministra oświecenia publicznego o zawieszeniu wykładów i o udzieleniu Mickiewiczowi płatnego urlopu została przyjęta z ulgą przez emigrację oraz przez francuskich przyjaciół Mickiewicza, którzy myśleli, że Polak zwariował. Diabelskie widowisko dobiegło, mówiąc po Towiańskiemu, kresy swojej. Skończyło się ono w Collège de France, ale Mickiewicz uprawiał je w innych miejscach, w swoich kwaterach na Batignolach, najpierw na Rue d'Amsterdam, później na Rue du Boulevard i na Rue de la Santé. To był teatr, to był cyrk, odmiana cyrku mistycznego, w którym gra się wymieszała z obrzędem. Mickiewicz budował ten teatralny cyrk mistyczny w najgłębszej wierze, że odprawia pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki, który uchroni ludzi przed ich odczłowieczeniem, a świat cały przed nieuchronnie nadciągającą katastrofą. Ten teatr coś winien wtajemniczać, coś odsłaniać, winien pozwalać na godniejsze życie i najlepszą śmierć. Mickiewicz wierzył głęboko, żeby z tego teatru, bez tego cyrku mistycznego, życie stałoby się czymś nie do zniesienia. On wierzył, że ten teatr, ten cyrk mistyczny trzyma razem cały lud człowieczy. Życie ludzkie stałoby się nie do życia, a życie człowieka Polaka to już nawet szkoda gadać.
RFI, Radio France Internationale.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W czasie poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Antoinem Saint-Exupéry i wysłuchaliśmy fragmentu jego uroczej opowieści Le Petit Prince. Usłyszymy go za chwilę ponownie. W swojej podróży z planety na planetę mały książę spotyka ludzi, którzy wydają mu się strasznie dziwni, jak na przykład bankier zaprzątnięty wyłącznie liczeniem.
Comment peut-on posséder les étoiles?
À qui sont-elles?
Je ne sais pas. À personne?
Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Ça suffit?
Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter. Elle est à toi. Et moi? Je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder.
Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu?
Je les gère. Je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux.
Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles?
Non. Mais je puis les placer en banque.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, j'enferme à clé ce papier là, dans un tiroir.
Et c'est tout?
Ça suffit.
Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles.
Czy zrozumieliście ten dialog? Spróbujcie teraz odpowiedzieć, czy zdania, które usłyszycie, mówią prawdę.
Le businessman est sérieux et très occupé.
Bankier jest człowiekiem poważnym i bardzo zajętym.
C'est vrai. Il est sérieux et il passe son temps à compter.
Il possède beaucoup d'étoiles.
Należy do niego wiele gwiazd.
C'est vrai. Il dit qu'il possède toutes les étoiles.
Il voyage beaucoup pour connaître chaque étoile.
Wiele podróżuje, żeby poznać każdą gwiazdę.
C'est faux. Il ne fait que gérer, compter et écrire sur un papier le nombre de ses étoiles.
Le petit prince est jaloux du businessman.
Mały książę zazdrości bankierowi.
C'est faux. Le petit prince trouve que les activités du businessman sont inutiles.
Le petit prince possède seulement un foulard.
Mały książę posiada tylko szalik.
C'est faux. Le petit prince possède aussi une fleur et 3 volcans.
Le petit prince s'occupe de sa fleur et de ses volcans.
Mały książę troszczy się o swój kwiat i swoje wulkany.
C'est vrai. Il arrose sa fleur et ramone ses volcans.
Przyjrzyjmy się bliżej słownictwu, jakiego używają bankier i mały książę. Ich postrzeganie rzeczywistości jest krańcowo różne, co odzwierciedla styl wypowiedzi. W ustach małego księcia i jego przytulną, czarującą planetę opisują słowa pełne poezji, jak étoile, île, fleur, volcan, cueillir, arroser. Natomiast słownictwo bankiera kojarzy się z materialistycznym i odczłowieczonym królestwem pieniądza. Posséder, breveter, gérer, compter, placé, enfermé, czy jeszcze diamant, banque, papier. Posłuchajmy teraz, jak bankier uzasadnia swoje rozumowanie. Jego argumenty są zwięzłe i logiczne.
Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Mówi o gwiazdach, które uważa za swoją własność. Spójniki alors lub donc łączą zdania, z których jedno wyraża przyczynę, a drugie konsekwencję wynikającą z wnioskowania.
Il y a des cendriers ici? Alors, on peut fumer dans le bureau?
Powiedzielibyśmy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.
Alors, elles sont à moi.
Powiada bankier, człowiek strasznie zachłanny. Saint-Exupéry jawnie pokpiwa sobie z bankiera, który wciąż powtarza mechanicznie jak dziecko. Gdy mówi o diamencie,
il est à toi.
Gdy mówi o wyspie,
elle est à toi.
Gdy mówi o wynalazku,
elle est à toi.
Istotnie ten zwrot c'est à moi, określający stan posiadania, szczególnie często pojawia się w dziecięcym języku.
Ce petit soldat est à moi. Je ne veux pas te le prêter.
Bankier mówi o gwiazdach.
Alors, elles sont à moi.
Skoro nikt przed nim nie wpadł na pomysł, żeby je sobie przywłaszczyć. Tę samą funkcję, co zwrot à moi czy à toi, spełnia w języku francuskim zaimek dzierżawczy. Można by więc w tym dialogu usłyszeć. O diamencie.
C'est ton diamant.
O wyspie.
Elle est à toi. C'est ton île.
O wynalazku.
Elle est à toi. C'est ton idée.
A także.
Elles sont à moi. Ce sont mes étoiles.
Mały książę pragnie nauczyć się czegoś i zrozumieć. Zadaje więc pytanie.
Comment peut-on posséder les étoiles?
Potem, gdy bankier mówi, że gwiazdy należą do niego, ponieważ on pierwszy pomyślał, że można je posiadać, pyta.
Ça suffit?
I dalej.
Qu'en fais-tu?
Wreszcie.
Qu'est-ce que ça veut dire?
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy formuły najczęściej stawianych przez dzieci pytań wprowadzanych zwrotami pourquoi, dlaczego, lub qu'est-ce que ça veut dire, co to znaczy. Saint-Exupéry ukazuje w swej opowieści świat oglądany dziecinnymi oczami małego księcia, by nam przypomnieć, że najprawdziwiej widzi serce.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Akademia Jazzu wręczyła swoje nagrody za rok 2007. Prix Django Reinharda dla najlepszego muzyka francuskiego otrzymał pianista Pierre Christophe. Wśród finalistów znaleźli się Géraldine Laurent, Médéric Collignon, który był finalistą również w roku ubiegłym, i Stéphane Guillaume. O pierwszej dwójce już mówiłam, o Guillaume powiem wkrótce. Pierre Christophe był już raz nominowany do nagrody Django Reinharda w 2004 roku, wówczas w kategorii młodych talentów. W następnym roku zdobył nagrodę międzynarodowego konkursu Rewelacje na festiwalu Jazz à Juan-les-Pins. Występował z wieloma uznanymi już muzykami, w sumie nagrał 15 płyt. Posłuchajmy go dzisiaj w grupie w kompozycji Pierre'a Christophe'a. Pierre Christophe na pianinie, Vincent Courtois na wiolonczeli i reszta zespołu. Na pianinie grał tegoroczny laureat nagrody Django Reinhardta przyznawanej przez Akademię Jazzu Pierre Christophe. Grand Prix Akademii Jazzu za najlepszą płytę roku otrzymał amerykański saksofonista Joe Lovano, tym razem grający w duecie z pianistą Hankiem Jonesem. Płyta nosi tytuł Kids. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym, mimo że do finału weszły takie sławy jak Diana Krall, Ornette Coleman, Pat Metheny i Brad Mehldau, jury nie przyznało Grand Prix, ponieważ żadna płyta nie zdobyła wystarczającej liczby głosów. Tak to jest, jak jest zbyt duży wybór. Najlepszym europejskim muzykiem w roku 2007 został uznany włoski kontrabasista Riccardo Delfra. A ja proponuję trochę Dolovano, też z Hankiem Jonesem, ale to inna płyta, w nagraniu której udział wzięli również George Mraz i Paul Motion. Płyta nosi tytuł Joyous Encounter. Utwór tytułowy jest kompozycją Dolovano. Akademia Jazzu została stworzona w 1954 roku. W jej skład wchodzi 49 członków wyłonionych spośród muzyków, dziennikarzy, profesorów, muzykologów, fotografów. Prezesem jest obecnie François Lacharme, który założył w 1992 roku miesięcznik Jazzman. Jej celem jest promowanie jazzu. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania chciałabym przypomnieć ubiegłorocznego laureata nagrody Django Reinharta, Pierika Pedrona, który zdobył również nagrodę za najlepszą francuską płytę roku. Posłuchajmy jego własnej kompozycji Waltz for a King, która znalazła się na tej nagrodzonej płycie Deep in a Dream.
To już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.